Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Jesienne róże, róże smutne herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże piędną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz. Ja wiem, to jest ludo i snem. Jesienne róże, róże smutne herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże więdną już.
Za oknami mamy nadal złotą polską jesień i dlatego dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy znanym Państwu z pewnością utworem w wykonaniu Mieczysława Foga. Miło nam gościć Państwa w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, witam serdecznie. Mamy nadzieję, drodzy Państwo, że audiobooki Dewajtis Marii Rodziewiczównej i książki Robczyk, powieść wileńska Bartosza Połońskiego, już do Państwa dotarły. Dziękujemy także za miłe słowa dotyczące naszej ubiegłotygodniowej rozmowy z profesorem Marcinem Gawlickim o profesorze Janie Borowskim, pierwszym powojennym wojewódzkim konserwatorze zabytków w Gdańsku.
Dziś w audycji przedstawimy relacje z uroczystości w Bezdanach i w Ponarach na Wileńszczyźnie, w których uczestniczyłem w ubiegłym tygodniu. Minioną sobotę w Bezdanach pod Wilnem odsłonięto tablicę upamiętniającą 115. rocznicę akcji bojowej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Akcji, która miała miejsce 26 września 1908 roku. Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tablica, którą dzisiaj odsłoniliśmy, będzie wisiała na budynku stacji w Bezdanach. Czekamy jeszcze na wszystkie oficjalne zgody. Chcieliśmy, aby jednak rzecz odbyła się w rocznicę, w związku z tym ta forma, powiedzmy, tymczasowa, ale docelowo oczywiście ta tablica znajdzie się na budynku dworca stacji kolejowej w Bezdanach, gdzie 115 lat temu Józef Piłsudski przeprowadził wraz z 16 swoimi towarzyszami z Polskiej Partii Socjalistycznej brawurową akcję napadu na rosyjski pociąg pocztowy, dzięki czemu zdobyto 200 tysięcy rubli. pieniędzy, które były potrzebne do prowadzenia dalszej walki o niepodległość. Zachowana jest piękna relacja żony Józefa Piłsudskiego, która w tej akcji też brała udział, Aleksandry Szczerbińskiej, która niosąc worki z pieniędzmi zdobytymi powiedziała do Józefa Piłsudskiego: bardzo ciężkie są te worki, to jest chyba dużo pieniędzy. A on popatrzył na te worki i powiedział: to nie są pieniądze, to jest wolność dla ludzi, którzy dziś są niewolnikami. Bo tak Józef Piłsudski tę akcję rozumiał, jako zdobycie funduszy do rozwoju polskiej siły zbrojnej. I tak się stało. Pieniądze zdobyte w Bezdanach posłużyły do rozwoju Związku Walki Czynnej, pozwoliły utworzyć Związek Strzelecki, później oddziały legionowe, no i wreszcie to przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Można powiedzieć, że tu zaczęła się historia Wojska Polskiego, tu był zdobyty pierwszy budżet spraw wojskowych w XX wieku. Są też głosy, które mówią, że napadanie na pociąg to przecież akcja terrorystyczna, ale powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, bez tego nie byłoby drogi do niepodległości. To była akcja, która też zdobyła pieniądze, które Rosjanie rabowali pod zaborem z polskich podatków. W związku z tym Józef Piłsudski odzyskał to, co Polakom się należało.
Przez wiele dziesiątek lat po wojnie historia wszystkiego, co związane było z niepodległością Polski, z Polską międzywojenną, z Józefem Piłsudskim, a już tym bardziej, jeśli to wszystko, czy cokolwiek z tego działo się na wschodzie, była nawet nie tyle zakłamywana, tylko ta historia była po prostu ukryta, zadeptana i no wprost była tendencja do tego, żebyśmy zapomnieli o tym raz na zawsze. Konstanty Radziwiłł, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. Myślę, że niestety w znacznej mierze to się udało. Jest wielu ludzi, którzy o tym, co się działo w Bezdanach, nigdy w życiu nie słyszało. I myślę, że z tego punktu widzenia odnawianie, odkurzanie, wydobywanie tej historii jest niezwykle ważne. A w Bezdanach w roku 1908 nastąpił taki bardzo ważny moment na drodze do niepodległości odzyskanej w roku 1918. To związane było z Józefem Piłsudskim, ale także z całą grupą bojowników Polskiej Partii Socjalistycznej, niepodległościowców, działaczy, którzy w przyszłości byli ważnymi politykami. Trzech z nich, oprócz Józefa Piłsudskiego, w przyszłości w Polsce międzywojennej zostało premierami. No i ta grupa tutaj, no mówiąc wprost, napadła na pociąg pocztowy przewożący dużo pieniędzy i dokonała takiego napadu, w efekcie którego zdobyła pieniądze na działalność niepodległościową. To wszystko działo się jeszcze za zaboru rosyjskiego w warunkach niezwykle trudnych. No i ta z dzisiejszego punktu widzenia, szczególnie młodych ludzi, prehistoria, no ona po prostu jest jednym z takich kamieni, fundamentów naszej niepodległości odzyskanej ponad 100 lat temu, w roku 1918, i nie sposób o tym nie pamiętać. Ja bardzo się cieszę, że 115. rocznica tego wydarzenia doczekała się takiej wspaniałej oprawy z obecnością oddziału z Wojska Polskiego, z garnizonu warszawskiego, z orkiestrą wojskową, kompanią honorową. To wszystko przypomniało wielu ludziom o tym, że w ogóle takie miejsce jak Bezdany, maleńka miejscowość gdzieś na mapie wschodniej Litwy jest i że to jest miejsce, które jest ważne dla nas Polaków, zarówno tych, którzy mieszkają tutaj na Litwie, są obywatelami Litwy, jak i Polaków w Polsce.
Władysław Wojnicz, przedstawiciel Domu Kultury Polskiej w Wilnie. No, miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć właśnie w odsłonięciu tablicy poświęconej właśnie marszałkowi Piłsudskiemu. Dla mnie osobiście to jest niesamowite wydarzenie z kilku powodów. Jestem w ogóle fanem pana marszałka. Jestem takim wielbicielem, takim naturalnym. Zresztą w swoim czasie, przed paroma laty, robiliśmy projekt właśnie pod hasłem Stacja Bezdany, gdzie przez parę dobrych lat dla turystów, dla naszych dzieciaków tu z Wilnieszczyzny opowiadaliśmy tą fantastyczną historię o ówczesnym Jamesie Bondzie, który tak naprawdę zrobił wielką sprawę, bo założył podwaliny poprzez tą akcję właśnie Wojska Polskiego, więc tu przeżywałem naprawdę takie bardzo przyjemne chwile, bardzo radosne i niezmiernie się cieszę, że Litwa kroczy w tym kierunku, że jesteśmy w stanie coraz bardziej, coraz częściej akceptować postać marszałka Piłsudskiego, że dla nas to już nie jest, powiedzmy, ktoś obcy, kto zrobił krzywdę dla Litwy, tylko powiedzmy osoba, która pochodzi stąd i jest wielkim pilnikiem.
O uroczystościach w podwileńskich Ponarach opowiemy Państwu w drugiej części audycji. Są już z nami korespondenci z Lwowskiego Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało. Witamy Was serdecznie.
Witamy panów i słuchaczy Kresowego Saloniku. W ubiegłym tygodniu, 19 września, w wyniku rosyjskiego ataku dronów na Lwów zniszczone zostały 3 magazyny przemysłowe o łącznej powierzchni 10 tysięcy m2. Spłonął także magazyn z pomocą humanitarną wykorzystywany przez Caritas Spes archidiecezji lwowskiej. W magazynie znajdowało się prawie 300 ton darów, czyli równowartość 15 transportów humanitarnych.
Ta pomoc trafiała bezpośrednio do potrzebujących na linii frontu na wschodzie, na południu kraju. Rozładowaliśmy ostatniego tira, który przywiózł pomoc humanitarną i niestety jak te rzeczy, tak wszystkie inne, wszelka inna żywność, ubrania, agregaty prądotwórcze, wszystko spłonęło wskutek pożaru, który wywołał ten atak.
Powiedział ksiądz Andrzej Pikaniec, wicedyrektor Caritas Spes archidiecezji lwowskiej.
W rosyjskim ataku dronami zginął 32-letni pracownik składu. To był jego pierwszy dzień pracy. Mężczyzna miał żonę i 3 dzieci.
We Lwowie zostało otwarte Ekumeniczne Centrum Miłosierdzia imienia błogosławionej siostry Bernardyny Jabłońskiej. Ośrodek dla samotnych matek z dziećmi i bezdomnych, który będzie prowadzony przez siostrę Albertynki, poświęcił papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski.
W uroczystości udział wzięli metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, nuncjusz apostolski na Ukrainie arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, przedstawiciele władz miasta, konsulatu generalnego RP we Lwowie oraz licznie zebrani goście. Ekumeniczne Centrum Miłosierdzia dla Kobiet powstało dzięki wsparciu darczyńców z Polski oraz papieża Franciszka.
Kończymy naszą korespondencję smutną wiadomością. W wieku 94 lat w Piasecznie pod Warszawą zmarł Tadeusz Olszański. Wybitny dziennikarz sportowy, tłumacz literatury węgierskiej i pisarz. Urodził się 28 sierpnia 1929 roku w Stanisławowie, obecnie to Iwano-Frankiwsk na Ukrainie. W rodzinnym mieście mieszkał 14 lat. Po II wojnie światowej z rodziną wyjechał do Opola. Jednak Stanisławów na zawsze pozostał w jego sercu. Miłość do rodzinnego miasta zawarł w książce Kresy Kresów. Stanisławów jednak żyje. Są to jego sentymentalne wspomnienia, w których za pomocą ulic i miejsc przywołuje nie tylko historię Stanisławowa, ale i ludzi, którzy byli z nim związani.
To wszystko na dziś. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za korespondencję. My usłyszymy się z Państwem ponownie po przerwie za kilka minut. Zanim to nastąpi, oddajmy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu. Co ciekawego usłyszymy w dzisiejszym kalendarium?
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Co ciekawego w kalendarium? Ano mamy jeszcze wrzesień, więc cofniemy się do okresu II wojny światowej. Na początek 26 września 1939 roku. Pod Morańcami w rejonie lwowskim miała miejsce ostatnia polska szarża w czasie kampanii wrześniowej. Wykonał ją 27 pułk ułanów z Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Kawalerzyści dwukrotnie zaatakowali batalion niemieckiej piechoty, ponosząc znaczne straty. Niemcy odparli szarżę, ale wycofali się ze wsi Morańce. Dzień później ten sam oddział starł się z Sowietami, ponosząc także dotkliwe straty. Generał Anders rozwiązał zgrupowanie i wydał rozkaz przedzierania się małymi grupami w stronę granicy węgierskiej. 27 września obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W przeddzień kapitulacji stolicy, 27 września właśnie 1939 roku, została powołana Ogólnokrajowa Organizacja Podziemna o nazwie Służba Zwycięstwu Polski. Stanowisko komendanta organizacji objął lwowiak, generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. 200 lat temu natomiast, 29 września 1823 roku, w Smolchowie, w ówczesnej guberni mińskiej, dziś to wieś na Białorusi, urodził się Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz, herbu Syrokomla. Poeta i tłumacz epoki romantyzmu, nazywany często lirnikiem wioskowym, autor wierszy, gawęd i przyśpiewek ludowych, a także pierwszych przewodników, szkiców podróżnych po wędrówkach po Litwie, pisał pod pseudonimem literackim Władysław Syrokomla. Kto dziś pamięta takie powiedzenie? Przyszła kryska na matyska. Zatem na koniec tej informacji i kresowego kalendarium proponuję wiersz Władysława Syrokomli, do którego muzykę napisał Stanisław Moniuszko, a zaśpiewa Irena Santor.
Był Matysek chłop przed laty, jak drugiego nie znajdziecie. I przystojny, i bogaty, i szczęśliwy na tym świecie. Był kochany, nie znał biedy, zazdrościli mu ludziska. Nikt nie wierzył, aby kiedy przyszła kryska na Matyska. Przyszła kryska na Matyska. Krasawica, cud dziewoja, zakochała się w nim skrycie. Mój Matysku, jestem twoja, będę twoją całe życie. Lecz kto inny sypnął grosza i wzajemność dziewki zyskał. I Matysek wziął od kosza. Przyszła kryska na Matyska, przyszła kryska na Matyska. Mój Matysku, nie dbaj o to, a miłośne rzuć zachody. Lepiej z nami użyj złoto, pójdziem hulać do gospody. Tak go sąsiad cieszył w biedzie i całuje i uściska. Dobrze mówisz, mój sąsiedzie, przyszła kryska na Matyska. Przyszła kryska na Matyska. Pił z rozpaczy dobę całą, na pociechę pół tygodnia. Poił wszystkich, co się wlało, i sąsiada, i przychodnia. A gdy przyszło do zapłaty, toć ostatni grosz wyciska. Jak niepyszny szef u chaty, przyszła kryska na Matyska. Przyszła kryska na Matyska. I od tańca, i od trunku zachorował tejże doby. Przybył lekarz dla ratunku i napędził trzy choroby. A za recept i za leki wziął ze stajni dwa koniska i pojechał w świat daleki. Przyszła kryska na Matyska, przyszła kryska na Matyska. Więc przed śmiercią myśli sobie, niechże wspomną towarzysze. Ja testament dla nich zrobię i każdemu coś zapiszę. Ale w chacie nic nie było, prócz starego w progu bziska. Westchnął biedak całą siłą. Przyszła kryska na Matyska, przyszła kryska na Matyska. Umarł tedy jak ów święty, co tureckim ludzie zową. A odzieży lichej strzępy położyli mu pod głową. A na pogrzeb nikt z sąsiadów nie popatrzył ani z bliska. Trumnę niosło czterech dziadów. Przyszła kryska na Matyska, przyszła kryska na Matyska. Pod darniną, pod zieloną zajął miejsce nieprzestronne. Na pogrzebie nie dzwoniono, bo nie stało na podzwonne. Przy kapliczce tuż pod ścianą jedli nowy krzyżyk błyska. A na krzyżu napisano, przyszła kryska na Matyska, przyszła kryska na Matyska.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Gdzie nad Wilią drżą kaczeńce, zapatrzone w modrą gładź. Świętojańskie płyną wieńce, by dziewczętom szczęście dać. Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny drogi kraj, na nic ciebie nie zamienię, z tobą żyć i umrzeć daj. Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny drogi kraj, zamienię, z tobą żyć i umrzeć daj. W ostrej bramie dnia każdego woła wiernych dzwonów trzy krzyże Wibulskiego, jak drogowskaz wiodą wzwyż. Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny drogi kraj, na nic ciebie nie zamienię, żyć i umrzeć daj. Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny drogi kraj, na nic ciebie nie zamienię, z tobą żyć i umrzeć daj. Rozrzucone ojców kości pośród jarów, pośród gór, co bronili tu polskości, dając dla nas piękny wzór. Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny drogi kraj, na nic ciebie nie zamienię, z tobą żyć i umrzeć daj. Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny drogi kraj, nie zamienię, z tobą żyć i umrzeć daj.
To była wileńska kapela ojca Jana i utwór, do którego słowa i muzykę napisał Jan Gabriel Mincewicz, założyciel reprezentacyjnego polskiego zespołu pieśni i tańca Wileńszczyzna. Witamy Państwa w drugiej części kresowej audycji.
I zgodnie z zapowiedzią udamy się teraz do podwileńskich Ponar, miejsca kaźni w czasie II wojny światowej 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. W ubiegłym tygodniu w kwaterze polskiej miała miejsce msza święta oraz apel pamięci. Główne uroczystości, zorganizowane przez wspomniany już Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związek Polaków na Litwie i Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.
Szanowni Państwo, uroczystość rozpocznie odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymnu Republiki Litewskiej.
I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Tym przepięknym pozdrowieniem liturgicznym witamy wszystkich zgromadzonych w tym wyjątkowym miejscu, gdzie pragniemy do Boga Miłosiernego przez przyczynę naszej Matki i Królowej, która zanosi nasze modły za tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie dla dobra Ojczyzny, abyśmy mogli żyć jako ludzie wolni. Powierzamy Bogu Miłosiernemu tych wszystkich, którzy w okrutny sposób zostali zamordowani, przelali krew, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami.
Ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin.
W tym miejscu chcemy uczcić tych, którzy właśnie tu złożyli ofiarę swojego życia, którzy zostali w bestialski sposób tego życia pozbawieni, dla których ten las był może nawet nie tyle katedrą, bazyliką, kościołem, ale wręcz ołtarzem. Bo przecież oni tutaj przelali swoją krew. Oni, ci, którzy umiłowali ojczyznę, którzy całym swoim życiem jej służyli. Dziś zamykam ich w jednym słowie oni, dlatego że niemożliwe byłoby wymienienie imion wszystkich, których ten dramat dotknął. Niemożliwe dlatego, że nawet te imiona, które znamy, są tak liczne, że nie starczyłoby dzisiejszego dnia, aby je z godnością odczytać, usłyszeć.
Jan Pilść, brat zamordowanego w Ponarach Henryka Pilścia.
Mama właśnie chodziła na zezwolenie zdania paczki. Potem z paczką trzeba było też chodzić. I o dziwo po raz pierwszy w tej grupie tylko mama jedna zdobyła zezwolenie na widzenie syna. Mama zobaczyła młodego esesmana, który właśnie przeszedł jakieś sprawy załatwić w więzieniu. I mama po niemiecku, mama pięknie go mówiła po niemiecku, gładko. I spytała się, że syn ma Geburtstag, czyli dzień właśnie urodzin. No on tak zamyślał się, tak mówi, bite, proszę bardzo. I poszli razem do furty więziennej i sprowadził szybko, prędko brata. On co prawda, rozmawiając z mamą, chował ręce, żeby matka nie widziała, że ma widać zmiażdżone palce, bo były już badania, bo przed tym były 2 tygodnie na Mickiewicza, gestapo, a potem były w więzieniu. Mama dostała po roku zawiadomienie, jedyny dokument, który świadczy, że jest posądzony na karę śmierci i wyrok został wykonany. 1943 rok.
Módlmy się za wstawiennictwem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest dana narodowi polskiemu i litewskiemu ku obronie, za żołnierzy polskich poległych w wojnie z okrutnym niemieckim okupantem i bezbożnym rosyjskim bolszewizmem. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za ofiary pierwszej i drugiej wojny światowej, za męczenników ponarskich, harcerzy, wileńską młodzież, nauczycieli, duchowieństwo, oficerów i żołnierzy Armii Krajowej, zakładników i innych, aby Pan przyjął ofiarę ich życia i wynagrodził łaską zbawienia. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za oprawców ofiar ponarskich i ich rodziny, żyjące często w nieświadomości, kim byli ich przodkowie, aby dobry Bóg wybaczył im zło, które uczynili, a rodziny ofiar napełnił łaską przebaczenia. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Są takie miejsca, gdzie ptaki nie śpiewają. Nie usłyszymy śpiewów ptaków w Auschwitz, w Katyniu i w Ponarach. Tutaj bezmiar bólu i cierpienia. I tutaj krew naszych rodaków, która wsiąkła w tę ziemię, powoduje, że szumią tylko drzewa, jest cisza i nasza modlitwa. Mordy, które dokonywane były z polecenia niemieckich władz okupacyjnych tutaj, w Ponarskim Lesie, rozpoczęły się latem 1941 roku i trwały aż po późną wiosnę roku 1944. Ginęli tu obywatele Rzeczypospolitej. Polacy, Żydzi, polscy Tatarzy, polscy Romowie. Polacy przede wszystkim ci, którzy walczyli o wolność i byli właśnie przewodnikami w tej walce. Bo tutaj w ponarskich dołach śmierci, rozstrzeliwani przez Niemców i kolaborujących z Niemcami części Litwinów, ginęli polscy adwokaci, przedwojenni urzędnicy, polscy duchowni, wykładowcy akademiccy, harcerze, młodzież gimnazjalna z Wilna i z Wileńszczyzny. Kiedy popatrzymy na te tablice z nazwiskami pomordowanych, oczywiście niektórymi nazwiskami, i popatrzymy na wiek tych ludzi, to aż trudno uwierzyć, że jednym z najstarszych z nich był zaledwie mający 49 lat profesor Kazimierz Pelczar, ten, który tworzył podwaliny pod europejską i światową onkologię, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Inni to ludzie w wieku 17, 18, 20 parę, 30 parę lat, w pełni sił, pełni chęci przeżycia, ale jednocześnie z tak głęboką, zakorzenioną wolą walki o wolność, że byli w stanie zapłacić za tę wolę i wiarę cenę najwyższą.
Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Wilna i ziemi wileńskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu poległych w kwaterze polskiej w Ponarach, na ziemi przesiąkniętej krwią tysięcy zamordowanych w latach II wojny światowej, obywateli II Rzeczypospolitej, mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny. W sposób szczególny oddajemy dziś cześć i upamiętniamy ofiary jednej z najokrotniejszych zbrodni w dziejach ludzkości, dokonanej tu na tej ziemi. Wzywam wszystkich rodaków poległych w walce, zmarłych z odniesionych ran, zaginionych i pomordowanych w latach okupacji, dla których ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Stańcie do apelu!
O bohater!
Wzywam naszych rodaków bestialsko zamordowanych przez niemieckiego okupanta w Lesie Ponarskim i w innych miejscach na ziemi wileńskiej. Przywołuję pogrzebanych w dołach śmierci, których ciała zhańbiono i zamieniono w proch, by zataić przed światem miejsca tych okrutnych zbrodni. Stańcie do apelu!
Ginęli śmiercią dziś!
Do was wołam, kwiecie polskiej młodzieży, najmłodsze ofiary tej okrutnej zbrodni, uczennice i uczniowie wileńskich gimnazjów imienia Adama Mickiewicza, króla Zygmunta Augusta, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, szkoły technicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz innych wileńskich szkół. Przywołuję was, zamordowani w masowych egzekucjach przeprowadzonych 5 i 12 maja 1942 roku. Wzywam do nas pierwsze ofiary bestialskiego terroru Leona Parczewskiego i jego druhów. harcerzy słynnej wileńskiej czarnej trzynastki oraz instruktora harcerskiego Zbigniewa Skłodowskiego. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni. Pochylcie głowy w skupieniu i zadumie, aby złożyć hołd wszystkim rodakom zamordowanym w Ponarach i innych miejscach na ziemi wileńskiej. Zachowajcie na zawsze w swych sercach i pamięci córki i synów narodu polskiego, których wolę walki zapoczątkowanej w 1939 roku nie złamał ani terror, ani polityka totalnej eksterminacji. Tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej stanowią testament, który zobowiązuje nas wszystkich do godnego upamiętnienia jej ofiar oraz otoczenia czcią i szacunkiem miejsc ich męczeńskiej śmierci. Chwała bohaterom! Salwa honorowa!
Alicja Gulanowska-Kowalczyk. Henryk Pilść, ofiara Ponar, jest moim wujkiem, jest bratem mojej mamy. Słowo Ponary towarzyszyło nam w zasadzie od dzieciństwa i dlatego dzisiaj się czuję bardzo po prostu szczęśliwa z tego powodu, że to te Ponary, które tyle znaczyły dla mnie w dzieciństwie, tutaj stają się ważne dla tylu osób, dla osób z rządu, dla różnych środowisk, dla różnych organizacji, dla młodzieży. Wiadomo, że jego ofiara była ważna w naszej rodzinie, prawda? Że był wzorem, jest wzorem dla naszych dzieci, wzorem dla wnuków. Mamy po prostu ten punkt odniesienia podczas wychowywania dzieci. Mamy na kogo się po prostu powoływać, podawać przykład. A dzisiaj, kiedy była ta salwa honorowa, poczułam takie poczucie jeszcze zadośćuczynienia, że jego ofiara nie poszła na marne. I myślę, że Henryk z perspektywy tego czasu, który upłynął, dzisiaj oceniłby, że było warto. Było warto w wieku 16 lat oddać życie, być wcześniej umęczonym, torturowanym. Myślę, że był takim człowiekiem, że powiedziałby, że było warto.
Pochwalony jest Chrystus, ksiądz Józef Aszkielowicz, mieszkaniec ziemi wileńskiej, urodziłem się we Wilnie, proboszcz parafii butyrmańskiej i podborskiej. Ponary to jest nasza martyrologia. Tu spoczywają nasi przodkowie, którzy byli wychowani po polsku, po rycersku, po katolicku. I oni piękne karty zapisali w dziejach swego życia, zostawując dla nas przykład i wzór, jak trzeba naśladować Chrystusa. Musimy iść ze swoim krzyżem, żeby dojść do nieba. My też idziemy tą samą drogą. Nam też nie jest łatwo. Za te rzeczy wielkie trzeba płacić też dużą cenę. Trzeba dbać o wiarę katolicką i o polskość. Dla nas polskość to jest właśnie taka druga noga. Pierwsza noga to jest prawa, to jest wiara katolicka. Lewa noga to jest tradycja, kultura, język polski. I tymi dwoma nogami my idziemy do domu ojca i kto ma te prężne nogi, silne, on w tej pielgrzymce dochodzi do domu ojca. Natomiast kto odpilowuje czy amputuje sobie tę nogę kultury, języka, tradycji, staje się duchowym inwalidą. I z jedną nogą daleko nie naskaczysz, dlatego pielęgnujmy te tradycje i pielęgnujmy tę pamięć i te wzory, które nam zostawili nasi bohaterowie, nasi święci, męczennicy i w Ponarach, i w Katyniu, i w innych miejscach martyrologii. Wierzymy, że wszyscy my spotkamy się w domu ojca za jednym stolem i cała rodzina, i ta wielka polska rodzina, i ta nasza genealogiczna rodzina i ta chrześcijańska, katolicka rodzina. I bądźmy patriotami tej wielkiej rodziny.
Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Uroczystość uważam za bardzo udaną. W tym roku jest z nami szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Jest kompania honorowa Wojska Polskiego, jest orkiestra. Apel pamięci w Wilnie po raz drugi był czytany przez wojsko, bo pierwszy raz wojsko czytało apel w 2000 roku, kiedy była otwierana kwatera polska. Zainteresowanie uroczystościami ponarskimi jest duże na Wileńszczyźnie. Wiedza o Ponarach się znacznie bardziej przebija tutaj niż wiele lat temu.
Jestem Moisiej Szapiro, urodzony w Świętianach. Na dzisiejszy dzień żyję w Podbrodziu. Jestem prezes żydowskiej общiny Świętianskiego rejonu. Ponarach u mnie stracone ze strony mojego ojca, ale on to wszystko wie, jak on tylko powrócił z wojny. Он сам уродзене полик, польский жид Игналины. И довідався, що тут і чотири членки його родини були защолені тут. Але докладно він довідався, що його цілком родина, його мама і отець теж були защолені в 43-му року. А отець повернув з війни в 44-му року, в кінці. І вийшли також його сусіди, поляці. А он лічив цілий час себе польський жид, бо скінчивши польську жидовську гімназію, был в шалу, что как так могло быть, что он с младшим братом вышел на войну в 41-м году, младший брат Шмул сгинул, а он повернул один. И теперь ему соседи говорят, что отцове пан Зиско, его было имя Зислав, говорит, нема, они все защелены, и он был, как говорится, остался сиротом. Он обещает наоколо своего домка, лзы на очах, и на пехоту пошел до Свинцен. И там начал все из твоего нового жизни. Я не первый раз ездил, как тому же, с родиной по нашим знакомости. Он не приезжает до Подбороди, до Свинценского района. Я сейчас, целый час, зимой, как мы в таком наилепшем родинном коллеженстве. И на десятый день снова, и в тамтом году было, и за тамтом году, и были на, разом на могилі маршалки Пілсудського взуло, одним словом, коліженство, дай Боже, на діті, на ютро, на завше. З родини Понарська.
Кресовий салонік Радіо Гданськ.
I w ten oto sposób nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do Kresowego Saloniku w sobotę, 7 października. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po 16.
A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy utworem Ojcowizna Jana Gabriela Mincewicza w wykonaniu zespołu wokalnego Mejsza Golanki. Do usłyszenia za tydzień.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.